Szczęść Boże! Wszyscy z niepokojem patrzymy w stronę naszej wschodniej granicy. Zapewne wszyscy z coraz większym przerażeniem widzimy, jak spełniają się czarne scenariusze niebezpiecznego rozwoju sytuacji na Ukrainie. W miniony poniedziałek prezydent Rosji podpisał dekret o uznaniu separatystycznych republik na wschodzie Ukrainy i zdecydował wysłać tam wojska rosyjskie. Jest to oczywiste naruszenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Zachód potępił więc tę decyzję, a Stany Zjednoczone, Unia Europejska i Wielka Brytania już prowadziły albo zapowiedziały sankcje przeciw Rosji. Nikt z nas nie potrafi dziś przewidzieć, kiedy i w jaki sposób zakończy się ten konflikt, jaka będzie cena europejskiego pokoju i czy jest jeszcze szansa na kompromis, czy jest szansa na uniknięcie konfrontacji zbrojnej, czyli po prostu wojny. Warto jednak podkreślić, że mówiąc o wojnie, mamy na myśli najczęściej wojnę konwencjonalną, w której dochodzi do konfrontacji sił zbrojnych, czyli wojsk danych krajów. A przecież cały czas, od wielu miesięcy, mamy już do czynienia z wojną informacyjną, prowadzoną za pośrednictwem środków masowego komunikowania w mediach tradycyjnych i przede wszystkim internetowych. O niej chciałabym dziś powiedzieć w swoim felietonie. Na tę specyficzną i istotną rolę mediów w obecnym konflikcie wskazują medioznawcy i polityczni analitycy. Opisuje ją także m.in. najnowszy raport Fundacji Reduta Dobrego Imienia, zajmujący się analizami wariantów inwazji Rosji na Ukrainę oraz analizami propagandy Kremla. Obserwatorzy konfliktu na Ukrainie zgodnie podkreślają, iż rosyjskie media od dawna budują narrację, według której obecny konflikt na terytorium Ukrainy ma być sprowokowany przez kraje zachodnie, a nie Rosję czy Białoruś. Zgodnie z tą interpretacją, za kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej odpowiedzialna jest Polska i kraje bałtyckie. Za kryzys wokół Donbasu odpowiedzialna jest Ukraina, bo to ona ma torpedować porozumienia mińskie i dążyć do reintegracji wschodniej Ukrainy. Z kolei za kryzys NATO-Rosja winny jest sojusz, bo rozbudowuje potencjał militarny we wschodniej Europie, wspiera Ukrainę i przez to zagraża Rosji i Białorusi. Jak podaje wspomniany przeze mnie raport Reduty Dobrego Imienia, w mediach rosyjskich, zwłaszcza w telewizji, która jest głównym źródłem informacji dla 2/3 rosyjskich obywateli, cały czas aktualny jest temat ukraiński i natowski, także w kontekście ewentualnej wojny. Efekty tej propagandy widoczne są w badaniach sondażowych. Dziś w Rosji oczywistą przyczyną konfliktu jest Ukraina i NATO. Tak dziś uważa co drugi Rosjanin. Ten proces przygotowania rosyjskiej opinii publicznej do potencjalnej wojny z agresywnym NATO i Ukrainą trwa od lat, a w ostatnim czasie mamy do czynienia z jego ogromnym nasileniem. W tym kontekście zupełnie inną wymowę mają różnego rodzaju historyjki powielane w naszych mediach z konfliktu na granicy polsko-białoruskiej. Na przykład absurdalnie nierealne doniesienia o płynących wiele dni rzeką imigrantach, o ludziach rzekomo umierających w polskich lasach bez pomocy, czy nawet o egzekucjach złapanych imigrantów. Tego typu rewelacje były i niestety są elementem operacji dezinformacyjnych. One miały ułatwić prowadzenie wojny przeciwko polskim żołnierzom i przeciwko funkcjonariuszom Straży Granicznej. Miały wytworzyć i utrwalić ich negatywny obraz w oczach polskiego społeczeństwa. Obecnie częstą praktyką mediów dążącą do kształtowania pożądanego przekazu medialnego jest także przedstawianie stanowiska rzekomej opinii publicznej w danym kraju nie na podstawie wiarygodnych sondaży, ale poprzez powoływanie się na rzekome wpisy internautów. Dobór tych wpisów ma sprawiać wrażenie, że jest to stanowisko powszechne w danym kraju. Tę praktykę od dawna stosują także Rosjanie, starając się po prostu ośmieszać kraje zachodnie. Słaby staruszek Biden, silny Putin to główny przekaz tych dni. Ironia, sarkazm, cyniczny dowcip to także coraz częściej wykorzystywane narzędzie w tej wojnie informacyjnej. Tylko pozornie jest ona mało groźna. Warto więc zauważyć, że obecnie rolą rosyjskich mediów będzie teraz budowanie narracji informacyjnej dającej podstawę do rzekomo sprawiedliwej interwencji w obronie atakowanych obywateli rosyjskich w Donbasie. Celem tych przekazów będzie ukazanie Rosji jako czynnika stabilizującego i wymierzającego sprawiedliwą karę tym, którzy destabilizują bezpieczeństwo w pobliżu granic z Rosją. W tych przekazach ogromną rolę odgrywają reportaże telewizyjne czy internetowe filmiki niewiadomego pochodzenia. Temu także służą teatralne, transmitowane w rosyjskiej telewizji wydarzenia takie jak posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego czy późniejsza ceremonia podpisania dokumentów uznających Republiki Ludowe. Jest to przygotowanie medialne, które w oczach narodów Rosji ma po prostu uzasadnić militarne działania Kremla. Przekazy te docierają także do nas. Chcąc nie chcąc możemy być pod ich wpływem, Warto więc zwracać uwagę na to, które media powielają je najczęściej. Czasem mogą to być pozornie obojętne materiały dziennikarskie, które mają jednak zupełnie inny cel niż informacja. Przykładem takiego propagandowego działania może być na przykład artykuł opublikowany kilkanaście dni temu na łamach portalu Onet, w którym przedstawiano Władimira Putina jako człowieka silnego i władczego, przypominając jego zdjęcia z treningów i zawodów sportowych. Z punktu widzenia dziennikarskiego nie było żadnego uzasadnienia publikacji tego tekstu w tym czasie, tego tekstu, przypomnijmy, opartego na znanych wcześniej propagandowych schematach. Ale zanim Onet po powszechnej krytyce zdjął ten artykuł, zmienił jego tytuł, ten artykuł spełnił swoją rolę. Pokazał silnego przywódcę rosyjskiego, podczas gdy przywódców zachodnich, w tym polskiego prezydenta czy polskiego premiera, z reguły się krytykuje lub ośmiesza. Ta różnica w przekazach nie jest przypadkowa, ale trudno ją dostrzec w tak zwanym czasie rzeczywistym, gdy wszystko dzieje się praktycznie na naszych oczach, a wydarzenia gonią wydarzenia. Jednak sama świadomość istnienia propagandy wokół nas może sprawić, że w zalewie wzajemnie sprzecznych i nie zawsze prawdziwych informacji uda nam się zachować zdrowy rozsądek i realną ocenę sytuacji. W najbliższych dniach będą nam one bardzo potrzebne. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia za tydzień.